Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Panowie, komisarz Moll postanowił zmierzyć się ze stojącym przed nim wyzwaniem. Mamy dzisiaj do omówienia dwie ważne kwestie. Pierwsza dotyczy zamachu na policję kryminalną. Tak, panowie, dobrze słyszeliście, podniósł głos o jeden ton. Zamach na jednego z nas jest wypowiedzeniem wojny całej Kripo. Abel, doszedł pan już do siebie?
Tak, panie komisarzu, nic mi nie jest.
Abel mimowolnie wzruszył ramionami. Usilnie starał się wyprzeć z pamięci zdarzenia z sobotniego wieczoru i prawie mu się to udało.
Paskowicz, proszę dalej prowadzić energiczne śledztwo w tej sprawie. Pociągnijcie za język naszych informatorów. Ktoś musi coś wiedzieć.
Nie co dzień zamyka się oficera policji w Umarlaku. Oczekuję raportu pod koniec tygodnia. Panowie, jakieś sugestie dla Plaskowica?
Niespodziewanie odezwał się Bromke. Moll nie lubił tego śledczego. Prostaka, który przyszedł do nich z obyczajówki. Krążyły wieści, że zabawiał się w Alfonsa i wykorzystywał dziewczyny z półświatka.
Moim zdaniem winnych trzeba szukać w sprawach, które prowadził ostatnio pan radca.
Bromke podwinął ręka w koszuli, odsłaniając mocarne przedramiona.
— Komu ostatnio tak bardzo nadepnąłeś na odcisk, Abel? — Swoją drogą pan radca słynie z talentu do wplątywania się w kłopoty, o których my, policyjne szaraki, możemy tylko poczytać w gazetach.
Uśmiechnął się, smakując swoje szyderstwo. Abel zignorował zaczepkę. — Wielu ludzi może życzyć mi śmierci, jak każdemu z was. Ale najbardziej jestem przywiązany do myśli, że to, co mi się przydarzyło, ma związek ze śmiercią Rotenberga. W sali zapadła cisza. Moll wyglądał na skonsternowanego.
Co chce pan przez to powiedzieć? Przecież o tym, że wersja o samobójstwie Rotenberga jest nieaktualna, wiemy zaledwie od sobotniego wieczoru. Przestępcy musieliby znać...
Dopiero teraz do komisarza Molla dotarła istota wypowiedzi Abela. Ceglasty rumieniec wypełznął na jego policzki.
O sprawie Rotenberga porozmawiamy po krótkiej przerwie. Bromke, panu już dziękuję. Kellerman, Abel, Martens, wy zostajecie.
Uciął sucho i majestatycznie opuścił salę. Bromke, wychodząc, nie krył irytacji. Pieprzeni jajogłowi, paniczyki, pomyślał mściwie. Nie pasuję do nich, bo nie piłuję paznokci i nie byłem oficerem w cesarskiej armii. Ale to ja żarłem brukiew na froncie pod Somą i to mnie żaboja to rozorał bagnetem całą rękę aż po obojczyk. Na szczęście idą lepsze czasy. S.A. maszeruje. Szturm, szturm, szturm!
Po wyjściu Bromkego w sali odpraw zapanowało zauważalne odprężenie, ale tylko do powrotu komisarza Molla.
Do pańskiej zaskakującej uwagi powrócimy na koniec, Abel, powiedział Moll z marsowym wyrazem twarzy. Teraz oddaję głos panu, doktorze Martens. Wyniki sekcji zwłok są jednoznaczne?
Niestety tak. Doktor poprawił binokle na nosie. Ponad wszelką wątpliwość stwierdzam, że Saul Rotenberg nie popełnił samobójstwa.
A więc został zamordowany? Odezwał się dziwnie nieobecny tego dnia Kellerman.
Wszystko na to wskazuje.
Martens sięgnął po protokół z sekcji. Dziurka na koszuli ofiary zauważona przez radcę Abela została wypalona przez krople kwasu siarkowego. Ślady tego samego kwasu odnaleźliśmy w przełyku i żołądku ofiary. Przypomnę, że generalnie trucizny można podzielić na żrące, miąższowe, krwi i układu nerwowego. Stężone kwasy nieorganiczne i organiczne, takie właśnie jak kwas siarkowy, należą do tej pierwszej grupy. Typowe objawy zatruć truciznami żrącymi to dotkliwe bóle brzucha, wymioty, a także pieczenie w jamie ustnej i przełyku. Ślady znalezione na ciele nieboszczyka potwierdzają, że te cierpienia były udziałem zmarłego. Świadczą o tym silne zadrapania na szyi i tkanka skórna zgromadzona pod paznokciami. Bez dwóch zdań, panowie, w chwili agonii, już po wypiciu kwasu, Rotenberg musiał straszliwie cierpieć. Podświadomie darł paznokciami szyję. Wszystko w środku musiało go potwornie boleć.
Doktor przerwał i powiódł zmęczonymi oczami po zebranych. Co jednak najistotniejsze, kontynuował po chwili, treść wymiotna znaleziona w jamie gębowej miała barwę czarno-czerwoną, typową dla obrażeń wywołanych przez kwas siarkowy. Wniosek? Ktoś zmusił Rotenberga do wypicia żrącej substancji, zanim oddany został strzał kończący tę męczarnię.
Ale po cóż miałby to robić, skoro i tak zamierzał zastrzelić Rotenberga? Zapytał bezradnie Moll.
Myślę, że nie chodziło tylko o egzekucję, odezwał się Abel. Kluczem do rozwiązania sprawy będzie, jak sądzę, wyjaśnienie, dlaczego Rotenberg musiał tak cierpieć przed śmiercią. Gdyby to był mord na zlecenie, jakieś porachunki, odstrzelono by mu głowę i po sprawie. A jednak ktoś czerpał sadystyczną przyjemność z zadawania mu bólu.
Przestałem za panem nadążać, Abel. Komisarz Moll nie krył rosnącej irytacji.
Pan radca chce przez to powiedzieć, włączył się do rozmowy Plaskowic, że agonię Rotenberga przedłużano z jakiegoś istotnego powodu, na przykład karząc go za jakieś przewiny albo próbując wydobyć od niego przed śmiercią jakieś istotne dla sprawców informacje.
Dziękuję, panie radco, uśmiechnął się Abel. Dokładnie to miałem na myśli. Dlatego musimy zacząć od tego zagadkowego listu, w którym nieboszczyk dwa razy mylnie podał imię własnej żony. A także powracał do religii, chociaż był agnostykiem do szpiku kości. Słowem, musimy zacząć od pani Adel i rodziny Rotenbergów.
Kellerman, chyba będziemy zgodni.
Moll poszukał wsparcia u swojego zastępcy.
Abel, to pan poprowadzi dalej śledztwo w sprawie Rotenberga. Odpowiada pan bezpośrednio przede mną. Dostaje pan radcę Plaskowica do pomocy.
Dziękuję za zaufanie, panie komisarzu. Proszę oddelegować do mojej dyspozycji także wachmistrza Kukulkę.
W porządku. Niech się pan bierze do roboty.
Jeszcze jedno. Proszę nam wyjaśnić, co pan miał na myśli, wiążąc swoje nocne przygody w kostnicy ze śmiercią Rotenberga.
To proste, panie komisarzu, odpowiedział radca, patrząc prosto w oczy swemu zwierzchnikowi. Ktoś zaczaił się na mnie w kilka godzin po tym, jak przeforsowałem decyzję o sekcji zwłok.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.